Halo, halo, witajcie moi drodzy, tutaj ja, wasza ulubiona podcasterka Dexter Aga, Agnieszka. Zapraszam do obserwowania mnie na moim Instagramie aa.wojciechowska2, gdzie jest dużo życia, motywacji, codzienności, siłowni, uczelni, bo studiuję, jestem studentką, mam pracę w gastro, ale nie mogę dodawać treści z gastro, ponieważ iż dlatego, że dostałam, że tak powiem, bana na opowiadanie historii z gastro. W pracy, po prostu dostałam takiego bana, więc no nie mogę, dlatego nie ma historii, już jesteście wtajemniczeni. Update'ik życiowy, żyję, jest fajnie, jestem troszeczkę zmęczona, zrobiłam nowy tatuaż, Boże, dobra, okej, czekajcie. Studia, więc tak, ja studiuję filologię germańską od podstaw, osoby, które regularnie słuchają moich podcastów, moich stories i tak dalej, już mają dosyć mnie mówiącej, studiuję filologię germańską od podstaw. No ale wiadomo, nie każdy obserwuje mnie jakoś super na bieżąco, więc informuję. Jestem na studiach dziennych i powiem Wam, jest naprawdę spoko. Teraz zaczynają nam się trochę bardziej skomplikowane rzeczy, powolutku, bo nadal tam, wiecie, jakieś słówka, jakieś tam biuro, hotel, jakieś tam różne klucz od pokoju i taki tam all that good shit. Ale już tam kombinujemy z gramatyką, z odmianą przymiotnika, srutututu. Na razie jest okej. Mam też historię i kulturę, taki przedmiot, mam też... Coś, co nie mam pojęcia, jak się nazywa, ale jakieś tam wykłady z czegoś, nie mam pojęcia, co to jest i byłam na wszystkich wykładach, ale nic nie wiem z tych wykładów i mam jedynie zdjęcia prezentacji. I mam też językoznawstwo, no też nie za bardzo pamiętam, co tam było, bo to są zdalne zajęcia, ale dobra, muszę sobie z tego porobić notatki. Powiem Wam, że myślałam, że będzie gorzej, jeżeli chodzi o połączenie studiów dziennych, siłowni takiej regularnej, bo chodzę od 4 do 5 razy w tygodniu. Superowo, bardzo się cieszę. No i pracy w gastro, co nie? Jako tako udaje mi się to wszystko połączyć, jest naprawdę spoko, mam też czas wolny. Social media staram się ogarniać, nie zawsze wychodzi, ale w miarę możliwości staram się dodawać jakieś tam epizody podcastu, na przykład ten i zapraszam do odsłuchiwania poprzedniego epizodu, jeżeli nie słuchaliście. To jest taki epizod o tym, jak zarządzam swoim czasem, jak sobie to wszystko ogarniam tak bardziej szczegółowo. Mam ostatnio dużo znajomych i na przykład gdybym chciała teraz wyjść, prawdopodobnie znalazłaby się jakaś osoba, która by ze mną wyszła i coś porobiła. Więc super, bardzo się cieszę, bo ja w ogóle nie miałam znajomych na Śląsku. Ja Wam powiem tak, jeżeli chodzi o poznawanie nowych ludzi, najgorsze jest to, kiedy Wy nie macie pracy, studiów, czy w ogóle jakieś nie uczęszczacie do jakiejś placówki, gdzie spotkacie ludzi, z którymi ewentualnie możecie załapać kontakt, bo ja nie mam pojęcia, jak się poznaje ludzi, nie będąc częściowo zmuszonym do tego, żeby się poznawać. To musi być coś takiego zorganizowanego. Na przykład ja nie jestem w stanie, może kiedyś w przyszłości będę miała tego skilla, może jak wyprowadzę się z Polski. Wydaje mi się, że jak ja się wyprowadzę do Niemiec, to tam będę tak bardziej, nie wiem, lepiej mi się będzie poznawało ludzi. Tak, chodzi mi o takie luźne sytuacje, że na przykład gdzieś w kawiarni czy coś. Chyba sobie rzucę takie wyzwanie, ale to może w wakacje, jak nie będę miała uczelni, będę miała troszeczkę więcej czasu. To tak, w wakacje chyba sobie postawię takie różne challenge, żeby poznać kogoś w kawiarni i ewentualnie się z kimś zakumplować. Bo to jest najgorsze, że ludzie bardzo z dystansem podchodzą do innych ludzi. Na przykład w tej kawiarni. Nie wiem, czemu się kawiarni uczepiłam, ale uznajmy, że w kawiarni. No bo to jest takie, nie wiem, ktoś idzie do kawiarni się pouczyć, ktoś idzie do kawiarni napić się kawy i pokontemplować. Ktoś jeszcze idzie do kawiarni po prostu pogapić się w ścianę. Ktoś inny przychodzi do kawiarni, żeby zobaczyć się z osobą, którą coś zatrzymało po drodze. I ta osoba tak naprawdę nie jest sama, bo będzie za 5 minut z inną osobą siedziała i ty tak przychodzisz, takie siema, co tam? I do mnie jakby ktoś podszedł, to ja też bym miała takie, bitch, co ty ode mnie chcesz, że podchodzisz do mnie? Zwłaszcza gdyby to był jakiś facet. Gdyby to był facet, to bym miała takie, Boże, wyjdź, ja mam chłopaka, idź, nie chcę z tą rozmawiać, idź. Więc no nie wiem, ciekawa sprawa. Na przykład na festiwalu, ale festiwal już, biorę pod uwagę, że festiwal to jest takie miejsce... Coś na zasadzie takiej placówki typu praca, szkoła, tylko bardziej luźno, bo kiedy jest festiwal, to wszyscy ludzie są bardziej do siebie otwarci tacy. Tacy są, o, pogadajmy ze wszystkimi, o, siema, jak masz na imię, o, super, o, siema, idziemy razem tu, teraz jest koncert, idziemy razem, no, spoko. Na festiwalach to jest zupełnie inny vibe, więc traktuję to jako zgromadzenie ludzi. To w sumie zabrzmiało, jakbym chciała powiedzieć coś dalej, ale nie, to zatrzymajmy się po prostu na zgromadzeniu ludzi. Więc fajnie, mam znajomych, poznałam też super Wiktorię, Boże, poznałam Wiktorię, z którą byłam na wystawie Beksińskiego i było tak zajebiście, ja nie wiem, czy opowiadałam już o tym w poprzednich epizodach podcastu, ale było tak super i Wiktoria jest tak super. Czasem w moim życiu są osoby, które są bohaterami epizodycznymi, że te osoby się pojawiają, zobaczę się z tą osobą na przykład raz i to zabrzmi bardzo źle, ale ja zapominam o istnieniu niektórych osób. Jakoś nie wiem, jestem po prostu na takim etapie w swoim życiu, że jeżeli z kimś nie kliknie mi znajomość, że no po prostu nie. Albo nagle nasze drogi się rozchodzą i my też nie mamy już wspólnych tematów i tak w sumie totalnie się mijamy, to nie ma co na siłę ciągnąć znajomości. Też nie mówię, żeby opuszczać każdą znajomość, w której w ogóle ci nie idzie, bo to nie o to chodzi, ale no tak nie wiem, zauważyłam, że wiele ludzi utrzymuje znajomości z grzeczności, a te znajomości wysysają przeogromne ilości energii. I ty wtedy idziesz na spotkanie i w sumie jesteś po tym spotkaniu i czujesz się tak źle, tak brudno. Ja w ogóle bardzo często opisuję swój aktualny stan brudno. Znaczy aktualny. Aktualny stan, kiedy czuję, że coś jest nie tak. Stan, kiedy jestem po podróży w pociągu, wtedy czuję się bardzo brudno i fizycznie, i tak jakoś mentalnie, bo muszę się wyspać, muszę się ogarnąć, muszę do swojej rutynki wrócić. Brudno też się czuję, kiedy na przykład jestem ubrana nie tak, jakbym chciała być ubrana i pomimo tego, że te ubrania są czyste, to ja się czuję brudno. Czasem mam taki, nazywam ten stan brudnym, kiedy mam coś do zrobienia i ja tego nie zrobiłam, bo albo nie zdążyłam, albo z czystego lenistwa i to gdzieś z tyłu głowy u mnie siedzi, też nazywam to takim brudem. Po prostu to, co nie jest ok, ja nazywam brudem w swoim życiu. I brudem też nazywam niektórych ludzi. Takim brudem są osoby, które kiedyś były jakimiś tam moimi znajomymi, ale ja od zawsze czułam, że między nami nie kliknęło. Że to, kurczę, nie było to. I ja z tymi ludźmi mimo wszystko się spotykałam, bo nie chciałam być bez znajomych, bo uważałam, że Jezu, jak ja teraz będę bez znajomych, to ja nigdy nie będę miała znajomych. Ja w ogóle myślałam, że mając kilkanaście lat, załóżmy, nie wiem, 14, 15, to że ja muszę mieć bardzo dużo znajomych, bo jak będę miała dużo znajomych, to będę zajebista, to będę fajna, ale miałam bardzo mało znajomych. Bo jakoś, nie wiem, nie chciało mi kliknąć z tymi ludźmi z mojego miasta. A nawet jak kliknęło, to było dużo dram, bo wiadomo, gimnazjum i tak dalej. Część osób, że tak powiem, wyjebała się na mnie, ja się wyjebałam na niektórych ludzi i nie, to jest jeden wielki brud. Takie relacje to jest brud. Ja to traktuję jak brud, totalnie. Bo jakby, nie wiem, wydaje mi się, że ten taki okres dojrzewania jest bardzo burzliwym czasem i szanuję naprawdę osoby, które mają znajomości, które ciągną się tak totalnie od dzieciaka, aż do końca życia na przykład, albo aż do takiej późnej starości, albo po prostu do starości, nie musi być późna. Ja naprawdę, jeden wielki szacun, bo ja nie wiem, jak ci ludzie to robią, bo ja jak patrzę na te osoby, to ja czuję wiele brudu, rozumiecie, o co chodzi? To jest takie, te osoby już są dla mnie skażone i pomimo tych różnych krzywd, które pseudo zostały wybaczone, to ja nie jestem w stanie spojrzeć na te osoby jako na takie fresh osoby, z którymi mogę budować zdrowe relacje. Bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu. I kiedyś myślałam, kiedyś byłam przekonana, że osoby, które stawiają siebie na pierwszym miejscu, to są, te osoby to są złe charaktery, bo w bajkach często, bardzo często, osoby, które myślały o sobie, o tym, żeby tym osobom było dobrze w życiu, i tak dalej, to te osoby były przedstawiane jako złe charaktery, jakkolwiek tam skrzywdzone przez los. Bardzo często tak było, że te osoby były skrzywdzone przez los, ale były tymi czarnymi charakterami i one się skupiają tylko na sobie. No a dobre charaktery były przedstawiane jako osoby, które pomagają wszystkim, którym wszystkim robią dobrze. Upraszczając totalnie i jakkolwiek to brzmi, no po prostu robią wszystkim dobrze, więc one są dobrymi ludźmi, bo są takie dobre, że jest w ogóle zajebiście. Happy end. Ja zawsze byłam przekonana, że ja muszę robić dobro, że ja muszę robić tak, żeby każdy był zadowolony, przez co zagubiłam samą siebie. I teraz lekcja dla Was, dla mnie też, bo czasem jakby coś mam w głowie, ale jak wypowiem to na głos, to sobie to uświadomię. Więc lekcja dla nas wszystkich to jest to, by stawiać siebie na pierwszym miejscu, co prawda myśleć o innych ludziach, ale dbać o siebie. Dbać o swoje dobro, nie dawać się wykorzystywać i żeby w tym pomaganiu innym ludziom nie zatracić samego siebie. Bo w momencie, w którym próbujesz zadowalać wszystkich ludzi wokół, zatracasz samego siebie, zaczynasz rozkminiać, kim ty tak właściwie jesteś, bo spełniasz każdą rolę, która jest od ciebie wymagana. Każdy z nas odgrywa różne role. W pracy, w szkole, na uczelni, na siłowni. Każdy z nas odgrywa jakąś rolę. My jesteśmy takimi ludźmi, którzy ciągle zmieniają swoje maski. I pomimo tego, że ja staram się być autentyczna, staram się być prawie że taka sama w każdej sytuacji, jakby staram się robić tak, żeby te wszystkie maski połączyły się w jedną moją maskę. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie? Żeby jak najmniej udawać kogoś, kim nie jestem, bo kiedyś miałam z tym wielkie problemy. I na przykład kiedyś ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo zmieniam, jak ja normalnie żongluję tymi wszystkimi maskami, bo robiłam to od zawsze. Rozumiecie? Normalnie terapia Wojciechowskiej. Więc zastanów się, czy ty też naprawdę bardzo często zmieniasz maski, czy te maski bardzo się różnią między sobą i jak bardzo te maski różnią się od ciebie prawdziwego. Bo naprawdę, kiedy człowiek się zastanowi, jak się zachowuje w danych sytuacjach, ja w ogóle mam taką, to jest zabawne, bo jestem bardzo otwartą osobą, ja jestem dość głośna, zwłaszcza kiedy poznaję nowych ludzi, ja taką chcę zarażać ludzi pozytywną energią i mi to w ogóle bardzo automatycznie leci. Kiedyś byłam mega zamknięta, teraz jestem otwarta jak księga. I rozmawiam z ludźmi, zadaję pytania, śmieję się, hehe. I w momencie, w którym ja się czuję bardzo, ale to bardzo komfortowo w środowisku jakichś ludzi, ja czasem siedzę, patrzę i wyglądam, jakbym była smutna, ale ja nie jestem smutna, w sensie to jest... Ja po prostu sobie chilluję i cieszę się chwilą, pomimo tego, że tego nie widać na zewnątrz. A przez to, że ja zazwyczaj jestem bardzo uśmiechnięta, głośna, rozmawiam ze wszystkimi i tak dalej, to ludzie myślą, że mi się coś dzieje w momencie, w którym ja się nie odzywam i po prostu patrzę, a ja się cieszę chwilą, albo się zamyślę, bo ja mam czasem taki ciąg myśli w głowie, że nie wiem, co się dzieje i ja się wyłączam, patrzę po prostu w punkt przed siebie i to nie jest nic jakiegoś głębokiego, smutnego. Ja jestem w stanie się zamyślić o tym, że a co by gdyby obierać banana od środka? Że wiecie, zaczynać obierać banana od środka, zaczynać od tej takiej środkowej części, a nie od jednego końca albo drugiego końca. I gdyby to było przyjęte jako taka norma otwierania banana. Wymyśliłam to w tym momencie, ale to jest rozkmina godna porównania z tym, o czym ja zazwyczaj myślę. Mam też czasem głębsze rozkminy, na przykład jakaś ludzka egzystencja. Najgorzej, kiedy mnie hitnie totalnie, rozkmina, co jest po śmierci. Ja mam różne podejścia do tego, co jest po śmierci. W sensie, ja jestem przekonana, że nie ma nic. I w momencie, w którym ja pomyślę, że nie ma nic, a mam jakiś taki smutny moment w swoim życiu, po prostu mam gorszy dzień, bo nie wiem, czasem mam gorszy dzień, każdy z nas ma gorsze dni. Ja sobie pomyślę, i co? Ja się tak staram po to, żeby umrzeć? A w momencie, w którym mam dobry humor, to mam takie... YOLO, raz się żyje. I tak wszyscy umrą, zajebiście, bawimy się. Powiem wam tak, ludzie to są skomplikowane, ale jednocześnie bardzo proste istoty. Jednocześnie bardzo ciekawe, mnie bardzo ciekawią ludzie. Kiedyś chyba sobie, ja nie wiem, musiałabym sobie kupić jakieś fajne książki na ten temat, ale ja tknęłam kilka książek o, powiedzmy, takich psychologicznych, ale one mnie strasznie męczyły, bo to były takie książki pod tytułem Wiele ludzi się nad nimi w cudzysłowie spuszczało. Ja to czytam i mam takie okej, w sensie to wiem, to jest logiczne, to wiem i tu nie chodzi o to, że ja jestem super inteligentną jednostką, a inni to są totalne debile, tylko po prostu w tych książkach często było opisywane coś totalnie podstawowego, coś takiego, na co wpadłby każdy człowiek i w ogóle wszyscy ludzie polecali te książki. I ja miałam takie, no nie mogę tego czytać dalej, nie jestem w stanie po prostu. Więc jeżeli macie do polecenia jakieś książki psychologiczne, ale coś takiego... bardziej ambitnego. Ja nie mówię, że ja tutaj teraz chcę nie wiadomo jak skomplikowane książki, ale rozumiecie. Jeżeli trafiliście na spoko książkę, która waszym zdaniem jest naprawdę godna uwagi, to możecie mi podesłać na Insta i nie bójcie się, że ja pocisnę, że ja pierdolę, ja to czytałam, to jest beznadziejne. Nie, nie. Ja naprawdę przyjmę każdą propozycję, bo szukam czegoś spoko, co ewentualnie mogłoby mi się spodobać. I w ogóle mój ziomek mi podpowiedział, bo Jezu, ja się kiedyś wzięłam za potęgę podświadomości. Wzięłam się za potęgę podświadomości, bo wszyscy ludzie mówią, że to jest takie zajebiste, co nie? I Jezu, ja strasznie prostacko się wysławiam tutaj w tym epizodzie podcastu. Sorry. Taki mam mood na dzisiaj. Wracając do potęgi podświadomości, ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, ile tam będzie odwołań do Boga, do religii, do wiary, a ja jestem niewierząca. ja tak czytam i mówię, o matko, a ja nie jestem z tych, co od razu skreślają książki i mówię, dobra, spróbuję sobie po prostu te nawiązania religijne przekształcić w coś, co będzie bardziej pasowało do mnie, co będzie bardziej do mnie trafiało, ale to mnie zbyt męczyło i miałam takie nie, just no. Więc z chęcią przyjmę książki, które nie mają wielu nawiązań religijnych, najlepiej wcale, i żeby to też nie była taka gadka motywacyjna. Wiecie, jakby coach motywacyjny do mnie mówił. Jakbym swojego podcastu słuchała. Bo czytałam też taką książkę, nie pamiętam jaka to była książka, i narracja tej książki to była tragedia, bo po prostu ja się czułam jakby przede mną na scenie stał typ i mówił, ty dasz radę! Ty jesteś w stanie zrobić wszystko! Jesteś kowalem własnego losu! Wiecie, co jest straszne? Kiedy przeczytacie książkę, która była beznadziejna, ale mieliście nadzieję, że zakończenie chociaż będzie w miarę okej, i czujecie, że po prostu nie chce wam się czytać kolejnej książki, bo tak długo męczyliście beznadziejną książkę, tak bardzo chcieliście ją dokończyć, żeby nie skreślać jej od razu, że zniechęciliście się do czytania kolejnych książek. I ja tak miałam ostatnio. Jakie to było przykre. Przemęczyłam się przez całą książkę tylko po to, żeby się dowiedzieć, że mordercą jest osoba, o której ja w ogóle nie pamiętam, bo to była tak bardzo bezbarwna postać, że no nawet na mordercę się nie nadaje. I miałam takie, nie no serio, serio, znowu mi to zrobiliście, naprawdę. Planuję zrobić sobie taki spis książek, które bardzo chciałabym przeczytać, ale książek, które są takimi klasyczkami, na przykład Rok 1984 Orwella. Boże, uwielbiam tę książkę i czekam, aż troszeczkę bardziej zapomnę, co tam się działo, troszeczkę bardziej pozapominam szczegóły, bo ja ogólnie mam tak z książkami, że przeczytam książkę i zapominam, o czym ona była. I akurat Rok 1984 piszcie pamiętam. Tak dobrze to pamiętam szczegółowo, więc czekam aż zapomnę i przeczytam sobie drugi raz, bo uwielbiałam czytać książki, które bardzo mi się podobały. Po jakimś czasie już zapomnę, o czym one są. Z serialami mam to samo. Uwielbiam oglądać te same seriale. Więc w sumie, jeżeli polecacie mi jakieś książki, ja dodam taką specjalną zakładkę pod moim epizodem podcastu, właśnie pod tym epizodem, którego teraz słuchacie. I tam będzie miejsce, żeby napisać jakieś tam polecane przez was książki, bo ja wiem, że nie wszystkim chce się wchodzić na Insta, praktycznie nikomu nigdy nie chce się wchodzić na Instagrama, więc może chociaż tutaj komuś będzie się chciało coś tam polecić, to z chęcią przyjmę. Ja sobie ostatnio szukam takich wymówek, że o, ja nie mam czasu, żeby czytać książki, a prawda jest taka, że ja widziałam swoje statystyki, ile na TikToku siedzę, i to nie jest tak, że ja przez godzinę wrzucam swojego jakiegoś TikToka nagranego. Nie, nie, ja przeglądam tego TikToka. Jeżeli mam czas na przeglądanie TikToka, to równie dobrze mam czas na niekoniecznie czytanie książki, a na przykład czytanie e-booka w moim telefonie, bo jest taka możliwość. Wiadomo, że nie zawsze wyciągnę książkę, ale książkę, e-booka w telefonie to już mogę wyciągnąć. Więc muszę się poprawić, zdecydowanie, bo ja naprawdę przesadzam z tym TikTokiem. Chyba go sobie odinstaluję znowu na dzień albo dwa. To zazwyczaj mi pomagało. Dzięki odinstalowaniu TikToka ja uświadamiam sobie, jak bardzo bezmyślnie klikam w tego TikToka. Usunęłam sobie w ogóle TikToka i różne social media z mojego ekranu początkowego na telefonie, ale i tak czy siak ja sobie już teraz zauważyłam, tak z automatu wyszukuję te aplikacje, że wpisuję TikTok, wpisuję Instagram, i to już nie jest kwestia kliknięcia w ikonkę w odpowiednim miejscu w telefonie, tylko wpisanie tego. I ja to bezmyślnie wpisuję, więc czas na jakiś detoks. O właśnie, zrobiłam sobie tatuaż, pojechałam do Szczecina zrobić sobie dziarę i wiele osób pytało mnie, ej, dlaczego do Szczecina? Bo napisała do mnie babka na Insta. Pozdrawiam cię serdecznie, Julka, i pozdrawiam cię serdecznie, Klaudia. Więc Julka do mnie napisała, ej, siemano, wbijasz do Szczecina na dziarę? Ja mówię, ej, w sumie spoko. Dogadałyśmy się co i jak, przyjechałam do Szczecina, bo ja mam takie, ja nie wiem, jak ktoś mi się spyta, ej, wbijasz na dziarę, to mam takie, to jest znak, że ja muszę zrobić sobie dziarę. Bo ja sama, jakby sama zbieram się do zrobienia dziary tak długo, bo ja wtedy za bardzo rozkminiam, że ja muszę pieniądze na to odłożyć, a w momencie, w którym jest takie, ej, wbijasz na dziarę, to ja mogę w ogóle pieniądze w moment ogarnąć. Jak mam taki impuls, to jestem w stanie w momencik ogarnąć hajs na coś. Więc naprawdę, za każdym razem jak ja usłyszę od kogoś, że ej, Aga, idziesz ze mną na dziarę, ej, przychodzisz do mnie na dziarę itp. itd., to ja mówię, okej, robię to. Więc no, pojechałam sobie do Szczecina, jechałam 8 godzin w jedną stronę, 9 godzin w drugą stronę, więc łącznie byłam 17 godzin w pociągu i myślałam, że dupsko mi odpadnie, tak bardzo mnie bolał tyłek od siedzenia, ale mam super tatuaż i aktualnie to jest mój ulubiony tatuaż. Zawsze mam tak, że jak zrobię sobie tatuaż, to ten najświeższy tatuaż to jest mój ulubiony. I w ogóle odblokowałam drugą rękę, bo wcześniej robiłam tak, że dziarałam sobie tylko i wyłącznie jedną rękę. Jak już jakąś dziarkę robiłam, to tylko i wyłącznie na prawej ręce, a tym razem zrobiłam dziarę na lewej ręce. I teraz tak patrzę sobie na tę rękę i mam takie, jest tutaj ten jeden tatuaż, trzeba by było zrobić kolejne. I to jest właśnie to. Zrobicie sobie jeden tatuaż i wydaje wam się na początku, że dobra, zakończy się na jednym tatuażu. Nie. Kochani, nigdy nie kończy się na jednej dziarce, a jeżeli jesteś osobą, która jakimś cudem zrobiła jeden tatuaż i tego jednego tatuażu trzyma się od lat, napisz do mnie na Insta, bo jestem ciekawa, czy istnieją takie osoby. Naprawdę, co rozmawiam z różnymi ludźmi i co osoby mają jakieś tam dziary, to jest tylko, no miałam mieć tylko jedną. Albo ktoś ma jedną dziarę, no zrobię sobie kolejne na pewno, miała być tylko jedna, ale nie, ja chcę więcej. Więc tatuaże uzależniają, kiedyś miałam takie, bitch the fuck, jak tatuaże mogą uzależniać, bo wtedy nie miałam jeszcze żadnej dziary. Tatuaże są super. I w ogóle ludzie mówią, tatuaż to ci zostanie na zawsze. No proste, że tak. Ja tatuaże traktuję jako taką przygodę, jako taki trochę pamiętnik. Te dziary pojawiają się w różnych momentach w moim życiu i pamiętam każdy moment w życiu, kiedy robiłam daną dziarę. I to jest super, bo ja sobie patrzę na te tatuaże i mam takie wow, to było wtedy i wtedy, to było wtedy i wtedy. I nawet jeżeli wspomnienia nie są spoko, to jest takie, to jest pewien etap w moim życiu, który przetrwałam. I nawet jeżeli to był gorszy etap w moim życiu, to mam takie wow, ale to przetrwałam. Slay, ale jestem super. Naprawdę, sztuka doceniania samej siebie jest super. Jezu, i wiecie co jeszcze? Bo ja miałam poruszyć ten temat, albo nie, to zrobię w kolejnym epizodzie podcastu. Wracając jeszcze do ludzi, powiem wam, że bardzo, bardzo, bardzo mnie irytuje fakt, że ludzie bardzo chcą ingerować w życie innych ludzi. Ludzie bardzo lubią uprzykrzać życie, bardzo lubią ściągać w dół, lubią wytykać różne rzeczy, jednocześnie nie robiąc nic. Ja już kilka razy poruszałam ten temat w moim epizodzie podcastu, ale dziś czuję wyjątkową potrzebę, żeby o tym powiedzieć, bo uwaga, dostałam wiadomość na Instagramie i ja za chwilkę wam ją przeczytam, tylko muszę iść po telefon. Czemu ty jesteś taka męska? Masz normalnego, fajnego chłopa, a zachowujesz się jak jakiś sebiks. Dziwna gadka, dziwne gesty rękoma i styl jak typowy lump. Dziwię ci się, bo jednak kobiety czasami chcą wyglądać fajnie i atrakcyjnie, a ciebie nigdy taką nie widziałam. Na to odpisałam, no tak trochę dla beki, że a dlaczego ty wyglądasz jak lump, Asiu? Mogłabyś o siebie bardziej zadbać. Dziwię ci się, bo kobiety czasami chcą wyglądać fajnie i atrakcyjnie. Dodałam w ogóle screena z tej rozmowy na story i ta dziewczyna bardzo się zdenerwowała. Na co dzień wyglądam normalnie, jak kobieta, a ty pokazując siebie na story wyglądasz jak babo chłop. I teraz kolejne zdanie. Po co odbierasz to jako atak? Wyrażam swoją opinię. Jeżeli twierdzisz, że ja wyglądam jak lump, to po prostu to szanuję i nie zamierzam się kłócić, że tak nie jest. A ty stawiając moją opinię na story, szukasz atencji? Kogoś, kto mnie będzie hejtować za to, że napisałam, co myślę? Kogoś, kto stanie po twojej stronie? Możesz tam sobie wstawiać wszystko. Mnie to nie boli, ale najwidoczniej ciebie tak. No i ja tam wstawiłam w ogóle pogadankę na story, że żeby nie brać do siebie, do serca opinii niektórych ludzi, że jeżeli czujecie się w czymś dobrze, to czujcie się w tym dobrze, że bez sensu jest ludziom pisać takie rzeczy itp. itd. I dostałam kolejną wiadomość od Asi. A gdzie ja ci zarzuciłam, że ty masz zmienić styl? Napisałam, że jesteś męska. Napisałam, że jesteś męska, bo obserwuję cię od kilku lat jeszcze ze starego konta i kiedyś miałaś normalny styl. Robisz z tego gówno burzę, jakbym nie wiadomo co złego napisała, trzy kropki. Widzę, że w tych czasach to najlepiej ludziom pisać same cute rzeczy, bo inaczej to zrobią z ciebie gówno w internecie. Boże święty. I właśnie to jest to, jakby osoba, która mi pisze, że wyglądam jak babo chłop, osoba, która mi pisze, że wyglądam męsko, że się dziwi, bo kobiety to normalnie czasami chcą wyglądać fajnie i atrakcyjnie, a u mnie nigdy nie widziała czegoś takiego. Jakby to nie jest już wyrażenie opinii, to jest ciśnięcie po drugiej osobie, to jest pisanie niemiłych rzeczy, to nie jest po prostu wyrażenie opinii. Możesz mieć daną opinię na dany temat, możesz sobie myśleć, że wyglądam jak babo chłop, ale po cholerę to pisać drugiej osobie. Wiem, że jest opcja komentowania na Instagramie, na TikToku, jest opcja pisania wiadomości prywatnych, ale po jaką cholerę pisać ludziom takie rzeczy? po co ludzie wypisują takie rzeczy? Mi w ogóle takie rzeczy do głowy nie przychodzą. Kiedy widzę w internecie kogoś, kto mi się totalnie nie podoba, nie podoba mi się estetyka tej osoby, nie podoba mi się, jak dana osoba się wypowiada, to po prostu nie obserwuję tej osoby i tyle. Nie mam potrzeby wypisywania do tej osoby: ej, no moim zdaniem to wygląda, że jak takie gówno rozjechane przez traktor. Rozumiecie, o co chodzi? Ja naprawdę wiele razy poruszałam ten temat i na Instastory, i na TikToku kiedyś też, i w sumie na YouTubie też kiedyś coś mówiłam. Piszę to do ludzi i no, naprawdę to do ludzi nie trafia. Ludzie bardzo często szukają kompleksów, jakby swoich kompleksów w innych ludziach. Ludzie często próbują się w jakikolwiek sposób nie zrelaksować, tylko pozbyć się tego napięcia, na przykład po ciężkim dniu. Są wkurzeni na wszystko i mają takie: ale napiszę tej kurwie z internetu, ale ona jest brzydka, ale ona jest głupia, ale ona w ogóle po co na podcasty nagrywa, nie nadaje się do tego. Ludzie mają różne powody, żeby pisać gówno w internecie i bardzo ważne jest to, żeby nabrać do tego dystansu. Jest to ciężkie, bo ogólnie o te opinie to nie tylko i wyłącznie w internecie, bo na co dzień spotykamy się z opinią kogoś, załóżmy, w pracy: ale masz rude włosy, moim zdaniem lepiej wyglądasz, jak masz brązowe. No, przytyło ci się trochę, lepiej wyglądałaś, jak byłaś trochę szczuplejsza, ale schudłaś. Nie no, moim zdaniem to lepiej, jak masz trochę więcej tego ciałka. Codziennie spotykamy się z różnymi opiniami różnych ludzi, nie zawsze pytamy o te opinie, co innego jeżeli pytamy o te opinie, ale ludzie naprawdę rzucają różnymi komentarzami, niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że po prostu nie wypada mówić niektórych rzeczy, mimo wszystko no mówią to wszystko, bo dla nich to jest takie: o, powiem jej, że przytyła, to pewnie ona pewnie nie widzi, że przytyła, to powiem, że przytyła i może schudnie dzięki mnie. Jakby ludzie mają różne rozkminy na dany temat i właśnie często jest ten taki błąd w komunikacji między ludźmi, że część ludzi usprawiedliwia sobie te takie niemiłe słowa wypowiedziane do drugiej osoby tym, że wyraża się po prostu swoją opinię, bo ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do tego, że mają wolność słowa, że mogą wyrażać właśnie swoją opinię, że według nich okej, mogę wyrazić swoją opinię, lecimy po wszystkim. Ciśniemy na 100%, bo ja tylko wyrażam swoją opinię. To jest takie usprawiedliwienie się przed samym sobą, bo ja mogę. Ja sobie pozwalam na to, żeby pocisnąć drugą osobę w internecie, bo po coś ta osoba to wstawiła. Ja mogę to ocenić, bo ta osoba wstawiła to do internetu. No to powiem jej, że jest męska, że jest babochłopem. Wy byście, Jezu, jakbyście zobaczyli, ile osób mi pisało na Instagramie: no Aga, ty już byś mogła zestopować z tą siłownią, bo ty już masz takie zbyt męskie ręce, no ty już w ogóle te bicki to już takie za duże masz. Oczywiście ja mam w ogóle przeogromną ilość miłych wiadomości, ale tematycznie skupimy się teraz na tych takich, wiecie. No ty to, Aga, już powinnaś zestopować z siłką, no a ty, tobie nie przeszkadza to, że ty to już taka rozbudowana trochę jesteś, a ja takie: bitch the fuck? Ja tu robię formę życia, a ktoś mi tu będzie mówił: ej, rzuć siłownię. Ja na siłownię nie chodzę tylko i wyłącznie, żeby kształtować sylwetkę. Ja na siłkę chodzę, bo ja uwielbiam siłownię. Ja na siłce jakby każde takie swoje negatywne myśli, tą swoją negatywną energię ja wyrzucam na siłowni. Ja się tego pozbywam na siłce. Ruch fizyczny, super sprawa, a sylwetka to jest taki efekt uboczny i bardzo się cieszę, bo ja mam teraz formę życia i czuję się jak totalna muscle mommy. No i na przykład gdyby nie fakt, że ja mam teraz dość mocną psychę, jeżeli chodzi o komentarze w internecie, to ja bym brała pod uwagę to, żeby zestopować z ćwiczeniami, żeby jeść trochę mniej, żeby trochę schudnąć, że nie wiem, żeby może mięśnie jakoś zmalały. Ja naprawdę, ja bym miała takie rozkminy, jestem przekonana. Może te 2 lata temu na 100% miałabym takie rozkminy. Ale teraz to ja tak buduję swoją pewność siebie. Ja czekam na ten moment, aż będę tak pewna siebie, że żaden komentarz totalnie mnie nie ruszy. Bo na przykład komentarz od naszej pani Asi lekko mnie podkurwił, że tak powiem. Jakby nie ze względu na to, że mnie obraziła, tylko ze względu na to, że miała czelność napisać takie coś drugiej osobie. I bardzo walczę ze sobą, żeby nie walczyć z takimi ludźmi. W sensie walczę ze sobą, żeby nie próbować uświadomić ludzi, w czym jest ten błąd, w czym popełniają błąd, bo te osoby będą mnie przekrzykiwać i to będzie jak takie gadanie ze ścianą, że ta osoba będzie mówić do mnie, ja nie będę jej słuchać, bo według mnie to, co mówi ta osoba, to są głupoty, a ta osoba nie będzie słuchać mnie, bo według niej to, co ja mówię, to są głupoty. Każdy ma swoją rację i tutaj nie będzie porozumienia, więc no muszę się tego nauczyć. Ale na przykład często z takich wiadomości staram się wyciągać, powiedzmy, coś na zasadzie lekcji do moich kochanych obserwatorów na Instagramie i zawsze wrzucę jakieś takie info, bo ja naprawdę rzadko dostaję takie jakieś niemiłe wiadomości i po prostu nie za każdym razem, ale czasem wrzucę na Instastory jakąś taką informację, że ej, byki, to, że napiszecie, że coś jest waszą opinią, a napiszecie, no, według mnie wyglądasz jak taka świnia, to was nie usprawiedliwia. To nie jest wyrażenie opinii, tylko to jest obrażenie drugiej osoby. To nie jest już tylko i wyłącznie opinia. Tak samo ktoś sobie zrobi dziarę i pisanie tej osobie, no brzydka ta dziara. Jakby to nie ma sensu, bo widząc entuzjazm drugiej osoby, widząc, że tej osobie się to podoba, to jakby ja nie widzę sensu pisania tej osobie, ale brzydki ten tatuaż. Bo oczywiście można wyrazić swoją opinię, ale to jest bardzo cienka granica. Jakby to już jest... Wydaje mi się, że to już jest taka kwestia niekoniecznie wychowania, ale takiej świadomości tego, co jest dobre, co jest złe, co powinno się powiedzieć, czego nie powinno się powiedzieć. Nagle nie nauczy całego społeczeństwa podejmowania prawidłowych decyzji, bo każdy z nas uważa prawidłowe decyzje jako coś innego. Dla jednej osoby prawidłową decyzją będzie zakup zmywarki do domu. Dla innej osoby prawidłową decyzją będzie zakup nowej lodówki, a nie zmywarki. Dla jeszcze innej osoby najlepszą decyzją będzie w ogóle zakup mieszkania. Dla jeszcze innej osoby super pomysłem będzie wzięcie chwilówki, a dla innej osoby jest to totalnie debilny pomysł. Nie bierzcie chwilówek, please. Nie bierzemy chwilówek. Nie wiem, dlaczego w ogóle temat chwilówek też co jakiś czas pojawia się w moim podcaście, ale zawsze jak poruszę temat jakiegoś kredytu czy coś, to ja mówię, nie bierzcie chwilówek. Ja nigdy nie brałam chwilówki, a to jest przepotężne oprocentowanie i jeszcze teraz jest inflacja, to w ogóle zatoniecie. Zatoniecie! Kiedyś rozkminiałam, dlaczego na świecie jest tyle wojen. Dlaczego było i jest tyle wojen. I prawda jest taka, że po prostu ludzie zawsze będą się kłócić o różne rzeczy. Czy to będą rzeczy materialne, czy to będą różnice poglądów. Zawsze będą spiny między ludźmi i nie da się zrobić tak, żeby był pokój na świecie. Żeby wszyscy się lubili, wszyscy się ze sobą zgadzali, bo każdy z nas ma swój mózg, każdy z nas ma różne inne przekonania, każdy z nas kieruje się czymś innym i każdy z nas przeżył coś zupełnie innego. Więc my, ja to kiedyś tak ładnie ujęłam w podcaście, postrzegamy świat przez pryzmat naszego doświadczenia życiowego. Ostatnio na lektoracie z angielskiego miałam lekcję, zajęcia o empatii. I powiem wam, empatia, super sprawa i empatię można ćwiczyć, można trenować. I to co było w podręczniku do języka angielskiego, tam były takie rady, żeby ćwiczyć empatię, rozmawiając z drugą osobą, starajmy się słuchać tej drugiej osoby, starajmy się słuchać, zadawać pytania, być zaciekawionym rozmową, bo często jest tak, że kiedy rozmawiamy z drugą osobą, to na przykład, nie wiem, ty coś opowiadasz, a ja w tym momencie rozkminiam, o czym ja chcę zaraz opowiedzieć. Albo ja coś opowiadam i ty w tym momencie przygotowujesz sobie historię i w ogóle mnie nie słuchasz. I czasem, kiedy rozmawia się z jakąś osobą, to da się wyczuć to, że jakaś osoba jest tak podekscytowana tematem i jakąś swoją historią, że po prostu tymi swoimi takimi nerwowymi ruchami aż cię popędza, żebyś ty skończyła, czy tam skończył swoją historię, bo ta osoba już chce opowiedzieć coś swojego. Bardzo ćwiczę słuchanie innych ludzi, bo ja uwielbiam gadać, dlatego mam podcast swój. Najlepszy podcast na Spotify, nie? No nie. Będzie najlepszy, jak będę miała nowy mikrofon. Sztuka słuchania to jest naprawdę niesamowita sprawa, więc warto jest to trenować, ćwiczyć. Ja też to ćwiczę, bo bardzo, bardzo lubię rozmawiać, ale staram się też interesować tym, co mówi mój rozmówca. Rozmawiając z drugą osobą, starajmy się postawić w miejscu tej osoby. Starajmy się podejść do tematu tak, jak ta osoba by podeszła. Starajmy się poznać tę osobę na tyle, żeby być w stanie postawić się na jej miejscu. Bo wiadomo, łatwiej się postawić na miejscu osoby, którą już bardzo długo znacie, a jest to trudniejsze, kiedy kogoś bardzo krótko znacie. I tak, ja te informacje mam z podręcznika, od języka angielskiego. Nie no, są to rzeczy, które wiedziałam, ale w sumie, jak tak miałam to w tej książce, to miałam takie, w sumie powiem o tym w podcaście, bo nie wiem, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby ćwiczyć tę swoją empatię, bo dzięki temu można rozwiązywać różne problemy. Dzięki temu możecie lepiej zrozumieć osobę, z którą rozmawiacie, możecie postawić się w jej miejscu i dowiedzieć się w pewien sposób, dlaczego ta osoba postępuje akurat w ten sposób, dlaczego obraziła się na ciebie ta osoba, dlaczego się zdenerwowała w danym momencie. To jest naprawdę bardzo przydatne i może bardzo ułatwić życie. Wiecie, co ja bym chciała? Bardzo bym chciała, żeby ludzie mieli otwartą głowę, jeżeli chodzi o rozmowy i o różne różnice poglądów, żeby ludzie kulturalnie ze sobą dyskutowali. To by było naprawdę piękne, ale zbyt piękne na nasz świat. I tym niestety negatywnym akcentem. Nie, no dobra, zakończymy czymś dobrym. Wiecie, co ostatnio się stało? Przestałam pić kawę. W sensie piję sobie kawę zbożową i naprawdę bardzo ograniczyłam kawę. I ewentualnie, kiedy jestem bardzo, bardzo zmęczona, to biorę sobie tabletkę kofeiny przed siłownią, żeby napierdzielać trening. I to jest takie moje małe zwycięstwo, bo w pewnym momencie robiłam tyle rzeczy i nie mogłam się przestawić z trybu w sumie praktycznie tylko chodzenia na siłkę i do pracy w tryb dodatkowa uczelnia i jeszcze nauka i ogarnianie innych spraw. I to naprawdę było bardzo ciężkie, ale przyzwyczaiłam się, tylko też przyzwyczaiłam się do kofeiny, więc musiałam sobie zrobić taki mini odwyk i powiem Wam, naprawdę jest lepiej. Nie chce mi się już aż tak bardzo spać w ciągu dnia. Nie mam takich zjazdów energii. Więc jeżeli u Was ten poziom energii tak bardzo, bardzo, bardzo się waha, to polecam spróbować sobie chociaż częściowo ograniczyć kofeinę. Bo możliwe, że to jest to. Mi akurat ten taki pseudo mini odwyk bardzo pomógł. I tak jak wcześniej, biorąc tabletkę kofeiny przed siłownią, ja w ogóle praktycznie nie czułam powera, bo mój organizm tak bardzo był przyzwyczajony do kofeiny, że to już nic nie dawało, ta tabletka. To teraz naprawdę, ja ostatnio wzięłam tapsę kofeiny przed treningiem i zrobiłam 3 godziny intensywnego treningu. Oczywiście długość treningu nie oznacza tego, jak dobry był ten trening. No żeby, bo ja lubię uświadamiać o takich rzeczach, żeby potem nie było nieścisłości. Nie musicie siedzieć 5 godzin na siłce, żeby zrobić zajebisty trening. Nie musicie wychodzić z siłowni spoceni na maksa, żeby to był dowód na to, że to był dobry trening. Nic z tych rzeczy, ja po prostu miałam tyle energii, że byłam w stanie zrobić 3-godzinny, bardzo, bardzo intensywny trening i sama jestem w szoku, że ta kofeina w tablecie tak bardzo na mnie zadziałała. Więc moja rada, ograniczcie kofeinę, życie jest wtedy piękniejsze. I tym pozytywnym akcentem zakończymy ten epizod podcastu. Pozdrawiam Cię serdecznie, życzę Ci miłego dnia, wieczoru i życia. Wyjątkowa osoba.